Bogiem nad Bugiem. Przed mikrofonem ksiądz Marcin Gołębiewski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W tę pierwszą niedzielę grudnia wszystkich Państwa bardzo serdecznie witam i pozdrawiam. W naszym radiowym wieńcu adwentowym zapalmy drugą już świecę, która przypomina nam, że trwamy w tym wyjątkowym czasie Adwentu. Posłuchajmy komentarza do dzisiejszej liturgii słowa księdza doktora Dariusza Kucharka.
Druga niedziela Adwentu i pojawia się nam Jan Chrzciciel w dzisiejszej Ewangelii. Święty Łukasz jako wytrawny historyk podaje nam i czas, i miejsce, i osobę. Jest to coś bardzo mocno sprecyzowanego, ten moment pojawienia się Jana Chrzciciela. I co nam to mówi? Że mamy do czynienia nie z mitem, nie z fantazją, ale z konkretnym wydarzeniem historycznym. Że przychodzi ten, który jest głosem wołającego na pustyni, który wzywa nas do czegoś, co ewangelista Łukasz nazywa chrztem nawrócenia. A dosłownie w tekście greckim mamy baptisma metanoias, co oznacza chrzest zmiany myślenia. I teraz, kiedy sobie zestawimy te dwie okoliczności, to wezwanie moglibyśmy sobie traktować jako coś fantastycznego, w tym względzie, że może skierowanego do ludzi tamtych czasów, może do kogoś innego, kto potrzebuje tego chrztu nawrócenia, czyli zmiany sposobu myślenia, ale to, co święty Łukasz nam podaje, te konkretne dane historyczne, okoliczność miejsca, czasu, osoby, pokazuje, że to wezwanie jest konkretnie do mnie, do kogoś, kto żyje w danym czasie, w danym miejscu i kto ma konkretne imię i nazwisko. Ten chrzest nawrócenia, chrzest zmiany myślenia, on dotyczy mnie. I Adwent, jako czas przygotowania, jest właśnie tym momentem, gdzie Bóg chce zmieniać moje myślenie. Na jakie? Na Boże, ewangeliczne, pełne radości, pełne nadziei, pełne oczekiwania na Zbawiciela.
Tradycyjnie już w drugą niedzielę Adwentu przeżywamy Dzień Modlitw i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Ta inicjatywa odbywa się już po raz 22.
W Polskim Radiu Białystok audycja Z Bogiem nad Bugiem. Polskie Radio
Białystok. W minioną niedzielę oraz poniedziałek ksiądz biskup Piotr Sawczuk wizytował parafię w Rozębach. W pierwszą niedzielę Adwentu ruszyła również akcja Caritas, wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Nasza diecezjalna Caritas zachęca do nabywania świec wigilijnych tylko w kościołach na terenie naszej diecezji. Dobrze wiemy, że świeca ta stawiana na stole podczas Wigilii Bożego Narodzenia jest symbolem pamięci naszych bliźnich. Przypomina o tych, którzy potrzebują wsparcia i miłości. Zebrane środki finansowe przeznaczone są na zorganizowanie letniego wypoczynku dzieci, utrzymanie świetlic, stypendia edukacyjne i dożywianie najbardziej potrzebujących. Mamy zatem kolejną okazję podzielić się dobrem z najbardziej potrzebującymi.
Słuchają Państwo audycji Z Bogiem nad Bugiem.
Drodzy Państwo, jak wspomniałem na początku naszego spotkania, dzisiejsza niedziela jest dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej, czyli na Białorusi, Litwie, Łotwie, Estonii, Ukrainie, w Rosji, Mołdawii, Armenii, Gruzji, Kazachstanie, Tadżykistanie, Kirgizji i Uzbekistanie. Przewodniczącym Rady Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, który działa przy Konferencji Episkopatu Polski, jest ksiądz biskup Antoni Dydycz, senior diecezji drohiczyńskiej, który zechciał opowiedzieć nam o tej inicjatywie.
W tej dziedzinie co jest bardzo ważne i istotne, mianowicie, że bardzo często było tak, że nasi rodacy, którzy mieszkali na terenie już istniejącej Polski, ale przedtem to była przecież rozciągnięta tutaj Rosja, no więc mieli dużo znajomych. Niektóre miasta, nawet za Uralem, to były z językiem polskim. Uczelnie takie były też, jak są uniwersytety, i też byli profesorowie polscy. Od Uralu na wschód, bo do Uralu to oni nie chcieli za bardzo, ale tam było to. No a jednocześnie, kiedy to się tak rozwijało, to też tutaj ten język w jakiś sposób przebijał się przez język rosyjski, a poza tym no, musimy pamiętać, że te kilkaset lat, kiedy w naszej rzeczywistości politycznej najjaśniejszej Rzeczypospolitej, tych języków było dużo i nikt z językami nie walczył. Ukraińcy mieli swój język, z tym, którym się posługiwali i nikt nie robił problemu. Białoruś miała swój język, no inne też tak samo, te mniejsze cząstki naszej Rzeczypospolitej. Tego nikt nie dyskutował, ale w sumie jednak ludzie starali się to rozumieć. I to właśnie dlatego, kiedy pojawiła się sytuacja taka już bardzo trudna, jaka dawała zauważyć w systemie komunistycznym, no więc to się troszeczkę urwało i wtedy ludzie w sposób naturalny zaczęli tak między sobą się dzielić. Także nawet w czasach tych przodującego tak zwanego systemu, kiedy gdzieś tam czasami ktoś mógł się wyrwać do Rzeczpospolitej, tej już Polski, w tych granicach obecnych, to jednak już coś zawsze coś przywozili, wymieniali i się dzielili między sobą też tak samo informacjami, czyli inaczej mówiąc, powstawała to więź taka. No a kiedy już nadeszły te zmiany rzeczywiście strony strukturalnej i to się wytworzyło, to poczucie wspólnoty. A kiedy już nadchodził moment, że już można było się jawniej do tego podchodzić, no to wtedy nasi bardzo mocno ze strony Rzeczpospolitej, no obecnej naszej, bardzo dużo tam się angażowało. Chodziło o to, że już wtedy trzeba było myśleć o zapleczu, a więc no, jeśli chodzi o katechezę, jak katechezę, to jeżeli nie w szkołach, to trzeba pomyśleć o salach. Te sale przecież musiały być w jakiś sposób tam wyszykowane. Też tak samo o tych podręcznikach skromnych czy jakichś takich. I na tym tle powstał to Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie. On funkcjonuje do tej pory, to znaczy troszeczkę słabiej, dlatego że potem powstało bardzo dużo różnych takich instytucji, tych pomocy. No już początkowo tośmy też tak samo pomagali przy budowach różnych, ale do budów potem oni też znaleźli pomoc na Zachodzie, tam fundusze szły do. Myśmy zaczęli tylko przede wszystkim potem zwracać uwagę na pomoc w zakresie literatury, żeby podręczniki były, bo to dla dzieci, dla młodzieży to najważniejsze. Ale inne rzeczy też, że trzeba było, to się pomagało. Czy trzeba było jakiś kościół pomóc wyremontować, czy trzeba było też tak samo jakieś zorganizować inne struktury takie, no to były pomagane. No i nadal one są. Tu chodziło o kościół na wschodzie, czyli kościół, który był pod systemem komunistycznym i który trzeba było ocucić, dopomóc im do wyzwolenia się z tego wpływu. Ten wpływ no, polegał przede wszystkim na tym, że po prostu nie mieli szans kontaktu ze źródłami religijnych. Bardzo byli wierni tam. Ja pamiętam, bo ja tam odwiedzałem ich tajemnie dużo wcześniej, zanim powstały te zespoły, to w każdym razie to nieraz dyskretnie pochodził, mówił, kiedy wy do nas przyjdziecie, tak ludzie mówili. Zwłaszcza tutaj to bardzo była Białoruś otwarta dla Rzeczpospolitej, no ale też i nasza Ukraina, wbrew pozorom. Ukraina może ta, do Zbrucza, czyli która była w czasach poprzednich, dawnych czasach należała do Austrii, była pod panowaniem Austrii ta część, to tam jest nadal troszeczkę tak ostrożna. Natomiast od strony Zbrucza, na wschód daleko, tam nie ma żadnych problemów, jeśli chodzi o polskość czy coś. Niechętnie rozmawiają, tak, oczywiście w swoim języku. Tam jest około 700 katolików w tej okolicy. Chodzi o ten kościół pomocy na wschodzie. Głównie to formowanie dzieci, młodzieży i w ogóle formacji religijnej. Takim dniem wiążącym takim został uznany 8 grudnia Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Z tym, że czasami się przesuwa w tym roku, będzie właśnie w tę niedzielę najbliższą, no bo Matki Bożej wpada w dzień powszedni. To jest zbiórka taka, nie oczywiście stała, to nie chodzi o tacy, to tam będą ci wolontariusze, którzy będą wspierali. Pomagamy oczywiście Kościołowi na wschodzie, to znaczy i Kościołowi łacińskiemu, i grekokatolickiemu. To grekokatolicki, zwłaszcza na Ukrainie, trochę na Białorusi, ale to mało jest grekokatolików, ale na Ukrainie jest dużo, czyli około minimum 5 do 6 milionów, zwłaszcza właśnie z tego zaboru austriackiego, gdzie Kościół grekokatolicki nie został zlikwidowany przez Starat, no więc dlatego też on tam jest żywy. Oczywiście są jeszcze łacinnicy też na terenie Ukrainy, ale łacinników jest coraz mniej, trzeba powiedzieć. Natomiast Kościół grekokatolicki tam zaczyna odgrywać taką wiodącą rolę. Staramy się tak, żeby najpierw ta więź pomiędzy tymi ludźmi, kiedy my zaczynamy się dzielić doświadczeniami, ale też tak samo, kiedy my okazujemy zainteresowanie i kiedy my pomagamy. Bo to nasza pomoc nie jest jakaś taka pomoc, że my tam pomagamy, bo jesteśmy silni, bogaci. Nie. Ona nie ma takiego uroku i dzięki Bogu. My pomagamy dlatego, że może sami też za dużo nie mamy, bo sami też mieliśmy kłopoty z tą siłą. A jednak, ponieważ troszeczkę było jakoś większe możliwości były, troszeczkę było łatwiej, no my z tym się, prawda, dzielimy. I sądzę, że tutaj, jeśli chodzi o większość tych ludzi, to są bardzo wdzięczni i są tacy ze zrozumieniem podchodzą. Czyli inaczej mówiąc, dzięki temu, jak gdyby ta wspólnota Kościoła, jak gdyby otrzymuje też dodatkowy bodziec, żeby była wspólnotą trwałą, coraz bardziej taką rozwijającą się jako wspólnota, nie jako oczywiście, nie wiadomo, jakaś grupa czy jakieś środowisko, tylko jako wspólnota taka religijna, kościelna, katolicka czy grekokatolicka. I to jest właśnie ta nasza pomoc. Między innymi ma taki cel, żeby przybliżać między sobą ludzi, żeby potem znajdowali jakieś oparcie i żeby nikt nie czuł się osamotniony.
Aktualnie Kościołowi za wschodnią granicą służy 198 kapłanów diecezjalnych, 387 kapłanów zakonnych, 320 sióstr i 40 braci zakonnych z Polski oraz wolontariusze świeccy. Do biura zespołu napływają pisemne prośby z diecezji, parafii oraz ze zgromadzeń zakonnych pracujących na wschodzie. W roku 2021 zostało zrealizowanych 221 próśb na kwotę ponad 2 milionów złotych, z czego więcej trafiło na Ukrainę i na Białoruś. Z tych środków finansowane są chociażby budowy świątyń, renowacja kościołów, plebanii, sal katechetycznych. Wsparcie otrzymują również świetlice, przedszkola, dom dziecka, domy seniora i samotnej matki, przytuliska dla bezdomnych oraz stołówki i kuchnie prowadzone przez siostry i braci zakonnych, które służą dożywianiu dzieci, starszych i najbiedniejszych. Zechciejmy zatem modlitwą oraz ofiarą wesprzeć te wszystkie dobre dzieła prowadzone za wschodnią granicą.
Słuchają Państwo audycji Z Bogiem nad Bugiem.
Dzisiaj i jutro ksiądz biskup Piotr Sawczuk będzie wizytował parafię w Jabłonnie Lackiej. Dzisiaj również o 10:00 będzie celebrowana msza święta w kościele parafialnym w Ciechanowcu, związana z konkursem ligawek. Eucharystii będzie przewodniczył ksiądz biskup Tadeusz Pikus. We wtorek pasterz naszej diecezji uda się do Ogrodnik, aby tam o 11:00 uczestniczyć w uroczystości nadania imienia szkole katolickiej, a placówka ta będzie nosiła imię świętej Faustyny Kowalskiej. W środę będziemy przeżywali uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Względy pandemiczne oraz praktyczne sprawiają, że ksiądz biskup rozpoczyna już spotkania o charakterze świątecznym. Z tego też względu w najbliższą sobotę uda się do Siemiatycz, do domu sióstr karmelitanek, aby tam o 10:00 wziąć udział w świątecznym spotkaniu sióstr zakonnych pracujących na terenie diecezji drohiczyńskiej. Tego samego dnia o 18:00 w Drohiczynie ksiądz biskup będzie przewodniczył mszy świętej powiązanej ze spotkaniem świątecznym uczestników rajdu katyńskiego. Zachęcam Państwa do lektury tygodnika katolickiego Niedziela, szczególnie do naszej wkładki diecezjalnej do Niedzieli Podlaskiej. Państwa uwagę chciałbym zwrócić na artykuł autorstwa księdza Jarosława Błażejaka, który opowiada o niedawno przebytej w naszej diecezji peregrynacji ikony krzyża Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. W numerze również podsumowanie diecezjalnego konkursu Wartościowe opowieści, który w tym roku przebiegał pod hasłem Rodzina moją pierwszą szkołą miłości. Zapraszam do lektury. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie pozdrawiam, życzę dobrej i błogosławionej niedzieli, owocnego przeżywania czasu Adwentu. Kłania się ksiądz Marcin Gołębiewski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Jezu, wszyscy! czasu.